Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj zajmiemy się tysiąclatkami. Nie chodzi o długowieczność, ale o szkoły. Budowano je za PRL-u. W jakim celu przygotowano tę akcję? Jakie tajemnice kryły owe obiekty? O tym dzisiaj opowie historyk Krzysztof Wałaszewski. Jest autorem książki Tysiąc szkół na tysiąclecie. Witam pana.
Dobry wieczór, dzień dobry.
To zacznijmy od początku. W jakim celu podjęto to skomplikowane i bardzo kosztowne działanie, bo chyba nie tylko o szkoły chodziło?
Tak, dokładnie. Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, jak wyglądała sytuacja w momencie powstawania tych szkół. No, była tragiczna, że tak powiem.
Jeśli mówimy tutaj o tej infrastrukturze edukacyjnej.
Infrastrukturze edukacyjnej, tak. Mianowicie nałożyło się kilka problemów, spiętrzyły się zaległości przed wielu, wielu lat i trzeba było drastycznie poprawić tą sytuację. Wiele szkół pracowało na dwie zmiany, czyli po prostu przychodzili uczniowie poranni i popołudniowi, tak?
Bo musimy wziąć pod uwagę, że był ten powojenny wyż demograficzny, tak, też. I raptem bardzo dużo młodzieży pojawiło się w szkołach, którą trzeba było kształcić.
Tak, dokładnie. Mało, że był wyż demograficzny, to jeszcze. Szkoła się wydłużyła, tak? To już było 7 lat powszechnej edukacji, tak? Która była obowiązkowa. Wydłużyły się jakby potrzeby przemysłu, tak, że na bardziej wykwalifikowanych pracowników, więc władze zmierzały do takiej większej politechnizacji edukacji, tak, żeby te szkoły wychodzili właśnie, przyszli pracownicy o wielu bardziej skomplikowanych maszyn niż to było na przykład 30 lat wcześniej, więc mamy zarazem takie dwa wektory, większa liczba osób, ale tych też jakby trzeba ich dłużej w tą szkołę poprowadzić.
Bo trzeba było bardziej wykształconych kadr do rozwijającego się, dokładnie. Bo przecież były te wielkie programy budowy przemysłu, rozwoju gospodarki i tam ci ludzie mieli znaleźć zatrudnienie.
Dokładnie. Też była taka sytuacja nośnie ziem zachodnich, ponieważ przez wiele lat władze PRL-u myślały, no ziemie zachodnie, tam było szkolnictwo niemieckie, to ono było dobrze zorganizowane i tak dalej. No to było półprawdy, a w sumie to nie była nieprawda, ponieważ te szkoły były rzeczywiście na tych ziemiach zachodnich, tylko że z XIX wieku. A w XIX wieku szkoła powszechna trwała 4 lata, a nie 7, więc szkoły były malutkie, oparte w ogóle na innych w ogóle założeniach edukacyjnych, więc wcale ta sytuacja nie była lepsza, tym bardziej, że ziemie zachodnie miały w ogóle inną strukturę rozmieszczenia ludności przed wojną. Tak? Po wojnie tam przybyło dużo, dużo Polaków, tak? Ze wschodu i trzeba było im też urządzić edukację. Podczas mojej analizy, bo ci praca historyka to jest po części taka praca jako niczym detektyw. Przeglądam różne dokumenty, zgłoszenia, korespondencje, tak, i staram się z tego wyczytać jakąś większy obraz namalować. Pamiętam, jak przeglądałem te dokumenty zgłoszeń na budowę szkół tysiąclecia, czyli inspektorzy oświatowi, kuratorzy zgłaszali do ministerstwa, że w tej wsi potrzebna jest szkoła, tak, i w tym formularzu było, dlaczego tak to jest potrzebne. No i były niesamowite opisy, na przykład, że obecnie dzieci uczą się w jakimś glinianym szałasie, dosłownie, takie coś. Albo obecnie dzieci uczą się w budynku z XVIII wieku, który był kiedyś karczmą, tak? Czy w jakiejś sklepiku się uczą na poddaszu. Takie, jak to wyglądało. Klasy były przepełnione, często średnia na jednego ucznia, w różnych województwach to było różne. Wynosiła 50 osób w jednej klasie, się jednocześnie uczyło. No plus ta zmiana, właśnie tutaj tam zacząłem wcześniej mówić, czyli że przychodzili uczniowie na pierwszą zmianę, drugą, potem pojawiła się trzecia zmiana nawet. No i z jednej narady słyszałem zmiankę o 4-zmianowości, ale nie wiem, czy to nie była jakaś hiperbola urzędników, bo aż mi się nie chce wierzyć, że aż tak sytuacja była tak zła.
W związku z tym były ogromne potrzeby. Kto zatem wyszedł z inicjatywą, żeby owe szkoły zbudować? No a po drugie musimy uwzględnić również pewne potrzeby, że tak powiem, ideologiczne państwa. Poprawimy tą infrastrukturę edukacyjną, wydłużymy kształcenie i będziemy przygotowywali nowego obywatela.
No wśród nazw, które powinienem tu wymienić, no bardzo na uwagę zasługuje Władysław Bieńkowski. To był minister edukacji, który przybył wraz z tą odwilżą, tak? Czyli skończyły się czasy stalinowskie, przybył Gomułka i miał taką swoją grupę zaufanych współpracowników. Bieńkowski, no, jakby już nie wchodząc w szczegóły, potem trochę się jakby zraził do Gomułki i odszedł z tego stanowiska. Był takim trochę wolnomyślicielem i tak dalej, ale no, muszę przyznać, że on miał bardzo dużą zasługę w tym, bo po prostu powiedział: sprawdzam, proszę mi dać informacje rzetelne, jaka jest sytuacja. I wtedy zaczęły się dyskusje, zjechali się kuratorzy z różnych okręgów, zaczęli tłumaczyć sobie, że co można z tym zrobić. No i w końcu ukuła się ta idea budowy szkół tysiąclecia. Oficjalnie ogłosił ją Gomułka podczas dożynek we wrześniu 1958 roku.
I postanowiono zbudować te szkoły. Dlaczego 1000 szkół?
Tak, to też jest szerszy temat. Oczywiście wszystko jest szerszy temat, prawda? Ponieważ tych szkół potrzeba było więcej. Po prostu uznano, że budżet nie wytrzyma takiego obciążenia, że szkoła potrzebujemy w tym momencie obliczono około 5000 szkół. I postanowiono zrobić taką akcję. Okej, okay, budżet wytrzyma 4000 nowych szkół w ciągu następnego 10 lat zbudować 4000 nowych szkół, a 1000 szkół dołączą się obywatele w ramach zbiórki społecznej.
No, czyli taki swego rodzaju czyn społeczny, będzie angażowane społeczeństwo, będą się składały firmy i w ten sposób będą powstawały szkoły, ten brakujący 1000.
Tak, brakujący 1000, no ale to też ładnie się rymowało z tysiącleciem państwa polskiego, tak, to będzie 1000.
No i w ten sposób zaczęły powstawać 1000-latki. Pan powiedział, że 5000 to były takie potrzeby. 1000 miano zbudować w czynie społecznym, a te 4000 miały powstać po prostu tak jak w każdym państwie. Tak. Budżet inwestuje, ma pieniądze i buduje. To podsumowując, ile tych szkół w rzeczywistości zbudowano?
No de facto tych 1000-latek, oficjalnie tych szkół, które są 1000-latkami, jest 1423. To są, jakby mam pełną listę i to są wszystkie te 1000-latki.
I w tej książce, którą pan napisał, ta lista jest opublikowana.
Tak, tak. Dużo osób mnie pyta właśnie, czemu, czy ta ich szkoła należy, czy nie należy. To często jest właśnie problematyczne, ponieważ to było takie dość zawiłe, ponieważ była komitet zbiórki na szkołę tysiąclecia. No załóżmy, że jest w takich siemiatyczach, tak? Ludzie wpłacają pieniądze na ten komitet, ale dopiero decyzja, czy to będzie tysiąclatka, czy te pieniądze pójdą gdzie indziej, do innego miasta w danym powiecie, to decydowało Ministerstwo Oświaty. Tak? Czyli może się zdarzyć taka sytuacja, że ludzie są przeświadczeni, że chodzili do tysiąclatki, no ale póki nie było tam tablicy z napisem Szkoła Pomnik Tysiąclecia, to nie była tysiąclatka. One wyglądały identycznie, jeśli chodzi o architekturę, tak?
Tylko bo to jak w tamtym ustroju budowano, czy tworzono typowy projekt i według tej jednej sztampy później wszystko budowano.
Tak, tak, projektów była ograniczona liczba i to już na samym początku wymyślono takie coś, że architekci właśnie w tamtych czasach uznali, że taniej będzie, jeżeli stworzymy jakiś taki pulę projektów, niewielu, żeby po prostu je tylko i wyłącznie dostosowywać. Te szkoły są bardzo do siebie podobne. Zdarzały się jakieś malutkie aberracje. Na Podhalu powstały parę tysiąclatek krytych gontem, nawiązujących do tradycyjnej architektury, ale większość szkół jest niemal identyczna.
Czyli cegły otynkowane, prostokątne pudełka z dużymi oknami.
Tak, dokładnie. No i te okna były właśnie takim dość wizytówką tych tysiąclatek. Chodziło przede wszystkim o to, żeby lepiej te szkoły doświetlić, bo wiele szkół, które powstawały wcześniej, jakby nie stawiały odpowiedniego nacisku na tę sprawę. Ona jest dość ważna, prawda, w edukacji, gdzie przecież ci uczniowie tam siedzą i czytają cały czas, więc potrzebowali tego dobrego oświetlenia. No ale tam związało się kilka ciekawych wątków. Po pierwsze, ten kształt to jest architektura modernistyczna. Ona miała jakieś tam prześwity w drugiej RP, ale potem nastał czas socrealizmu, tak, w ogóle zerwanie z tym modernizmem. No i Gomułka do tego modernizmu chętnie wrócił. No czemu? Ponieważ architektura modernistyczna charakteryzowała się tym, że ona była w miarę tania przy konstrukcji. Ona miała bardzo mało ozdób. Te budynki są stawiane na czysty funkcjonalizm. Tak? Są kwadratowe, tam nie ma żadnych jakichś wysokich dachów, jakichś podmurówek, jakichś tam fresków i tak dalej. Chodziło o taką budżetowość tych budynków, no bo przecież wiadomo było, że liczba tych szkół jest zdecydowanie za mała i konieczne są zdecydowanie kroki, żeby jak każdym kosztem je poszerzyć.
i stworzono tych kilka projektów, zaczęto je budować. Czy te tysiąclatki dokładnie, proporcjonalnie do terenu zostały dostosowane, czy w jednych miejscach jest większa koncentracja tysiąclatek, a w innych mniejsza?
No tak, nie prowadziłem takiej dokładnej statystyki, jeśli chodzi o województwa, tak? Bo rozumiem, że pan pytał o województwa.
Też między innymi.
Między innymi, tak, ale właśnie z racji naszej audycji, no spojrzałem oczywiście, policzyłem, ile to wyszło w województwie białostockim, bo tak się wówczas nazywało, i to jest 38 szkół, no i przyznam, że to jest niewiele. W katowickim województwie, które było absolutnym rekordzistą, było tego 4 razy więcej. To wynikało przede wszystkim z tego o sile wpłat, ponieważ zbyrka polegała na tym, że były wpłaty zależne od pensji. W zakładach pracy to było 0,5% zarobku obywatela, a w gospodarstwach rolnych to były 2% przychodowości
No i wiadomo, że na Śląsku górnicy zarabiali lepiej, dokładnie, hutnicy lepiej, a na Podlasiu rolnicy z pewnością mniej zarabiali, w związku z tym te wpłaty musiały być niższe.
Tak, tak. I też był do tego jeszcze taki ciekawy wątek, jeśli chodzi o turystykę, zaskoczę tutaj państwa. Mianowicie szkołom, ci władzy zależało, żeby te szkoły powstawały w miejscach szczególnie takich odwiedzanych, tak, żeby to ludzie wszyscy widzieli, że tysiąclatki powstają, tak. Na przykład w Kętrzynie, gdzie tam było bardzo często przyjeżdżali ludzie z zagranicy też, bo są ten Wilczyszaniec, tak. Tam kojarzę taką wypowiedź jednego z przedstawicieli władzy. To też jakby było kolejnym z czynników ulokowania tych tysiąclatek.
A poza tym trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że często wieloma szkołami opiekowały się zakłady, tak, z których to przyjeżdżały dzieci pracowników na kolonie i w tych szkołach tworzono takie właśnie kolonie, miejsca wypoczynku dla dzieci pracowników przemysłu.
Tak, nawet spotkałem się z takim dokumentem, gdzie jeden bodajże dowództwo garnizonu Warszawy, może mylę tej, uważam w każdym razie jakieś wojskowa instytucja właśnie tam zapowiedziała się ministerstwu, że się dołoży, ale na początku poprosili listę atrakcyjnych miejsc, tak, bo dołoży się tam i zdecydują sobie, gdzie chcą mieć taki punkt wypoczynkowy. Polegał na takim barterze, że na przykład kopalnia daje pieniądze, tak, a potem dzieci górników mają w tym miejsce na wakacje.
To powróćmy do odpowiedzi na pytanie. Około 1400 tysiąclatek powstało, a miało powstać, bo tak potrzeby oszacowane, około 5000 szkół. Tak. To ile zbudowano poza tysiąclatkami?
4000 szkół, tak mniej więcej. To też jakby ciężko tak powiedzieć, jeśli około 4000, ale też warto powiedzieć o tym, że szkole nierówna, prawda? Że były szkoły, które miały tylko 4 izby, w takich dość niewielkich miejscowościach, tak? Że po prostu się nie opłacało budować całej pełnej szkoły, tylko po prostu uznano, że starsze dzieci sobie już dojadą do większego ośrodka. No ale ogólnie tak, jeśli chodzi tak liczbowo, to 4000 szkół jest.
I teraz zajmijmy się samą konstrukcją owego budynku szkolnego. Mówiliśmy o tym, że to były projekty typowe, ale one zostały dosyć specyficznie skonstruowane. Z jakiego powodu i w jakim celu?
Tak. Przede wszystkim charakter, to o czym trochę już wspomniałem, czyli przede wszystkim oszczędność. To jest jakby klucz, co jakby otwierały się uszy decydentów, tak, w tym czasie. No choćby te płaskie dachy, to jest dość jedną z charakterystycznych cech szkół tysiąclecia. Ograniczenie tych kosztów na te właśnie spadziste dachy. Bardzo mi się podobała dyskusja na temat powierzchni podłóg, tak? Czyli architekci tam zachwalali, że to są nowe materiały budowlane, które wcześniej nie były stosowane tak w dość szerokim użyciu. Takie tworzywa sztuczne, łatwo zmywalne. Tak? I oni tam zachwalali, że to właśnie lepsza higiena, no bo w szkole też trzeba dbać o tym, że ta podłoga była czysta, tam niełatwo, nie trudno jakieś zabrudzenia oczywiście, jak tam dzieci rozrabiają. Ale wcześniej były szkoły miały drewniane podłogi. No, a w dyskusjach, tak mówili architekci, a w dyskusjach władz, to tylko i wyłącznie o tym mówili, że to jest tańsze. Tak? I to jest jakby był przede wszystkim argument, żeby...
Czy to jeden wielki wyróżnik tej całej akcji? Tanio, dużo.
Tanio i dużo, tak. Oczywiście tam widać dużo inspiracji zachodnimi rozwiązaniami, tak, Francja, Szwecja, Anglia. Jak prześledzimy właśnie w tym czasie, jak architekci na czym się wzorowali, to właśnie przede wszystkim na tych szkołach. To jakby trochę, żeby tak nie umniejszać tym szkołom tak do końca, to też było to też jakby w modzie, że tak powiem, jeśli chodzi o architektonicznym.
Ale wskazuje pan w swojej pracy na taki niuans polegający na tym, że te szkoły zostały w odpowiedni sposób zaprojektowane po to, żeby zrealizować bardzo utylitarny, ale militarny cel.
Tak. Już do tej pracy zacząłem podchodzić, jak robiłem wstępne kwerendy, wstępne analizy, w ogóle z czym to się je, tak, to spostrzegłem, że co jakiś czas pojawia się taki wątek, że te szkoły powstały właśnie na cele militarne, na cele szpitali. No i tak przyznam szczerze, że się myliłem i myślałem, że to jest jednak trop donikąd, tak, że to jest jakieś plotki. Miałem na to kilka argumentów, już nawet przygotowywałem do mojej pracy kilka argumentów, no choćby to, że podczas wojny oddziały niemieckie czy też sowieckie często stacjonowały w szkołach, często tam robiono szpitale polowe, no to ludziom się skojarzyło, że szkoła no to też może być takim właśnie punktem dla wojska przydatnym. Tak? To jest pierwszy argument. Drugi argument był taki, że władze się tym szkolnictwem tak bardzo nie interesowały rozwojem budynków szkolnych i nagle wzbudziło to wśród ludzi jakieś zaniepokojenie, może nie zaniepokojenie, ale jakieś zdziwienie, jakie tam jest drugie dno tego zainteresowania. No ale okazało się, że nie mam racji i przeglądając korespondencję Ministerstwa Oświaty, no to natrafiłem na taki krótki dokumencik na początku, bo to się łapie tak jakby za nitkę do kłębka. Tak?
Taki tropik się pojawił.
Taki tropik się pojawił, tak. Mianowicie Departament Wojskowy Ministerstwa Zdrowia tam po prostu narzeka, skarży się Ministerstwo Oświaty, że tam powstała szkoła bez uwzględnienia tego, co to było umówione. Tak? I tam odesłali tam do jakiejś narady, do konkretnej daty. No i dało mi się znaleźć właśnie te dyskusje między tymi dwoma resortami i tam jest dokładny opis, w jaki sposób można zbudować szkołę, żeby ona również służyła jako szpital polowy. Tak?
No i w jaki sposób to zbudowano?
Tak, w jaki sposób, jakie ma spełniać normy, żeby dało się dostosować do takich warunków. To nie ma powiedziane ani słowa, że to ma być jakiś szpital, jaki cel ma mieć taki szpital, jaki cel ma być ku temu, żeby nagle szkoły zamieniły się w szpitale. No ale między wierszami można wyczytać, że to raczej chodzi o zagrożenie wojną, tak? Bo pojawiają się nam takie sformułowania, że na przykład w salach gimnastycznych to będzie taka poczekalnia, i żeby ważne, żeby te sale gimnastyczne miały dostęp, wejście od zewnątrz, bez przechodzenia przez całą szkołę, tak? Żeby tam dostarczać kolejne transporty rannych. Tam pojawia się słowo ranny, jeśli dobrze pamiętam. No raczej jest to dość zaskakujące, że nagle trzeba całe transporty rannych przywozić, prawda, do szkoły. No a po drugie, jeżeli chodzi o zastosowanie te, jakby, że tak powiem, czysto medyczne, to przede wszystkim stawiano na sale operacyjne. Tak? To też sale operacyjne też kojarzą się raczej z taką chirurgiczne, tak? Czyli było po prostu objaśnione, że najlepiej w salach biologicznych, chemicznych, fizycznych przygotować taki wypadek, oczywiście, możliwość uczynienia z nich sal operacyjnych. No to się wiązało z szeregiem potrzeb, no, choćby to, że dostęp do umywalki i wody, tak, żeby, która jest tam potrzebna, też aparaty rentgenowskie. Tak? Czy to nie jest takie coś, że wystarczy podpiąć zwyczajny kabelek, przynajmniej wówczas nie było, nie wiem jak teraz, żeby uruchomić aparat rentgenowski, on ma większy pobór prądu, więc też było to obliczone, że trzeba taką możliwość dać, jeżeli będzie potrzeba.
Czyli jak sobie przypomnimy te budynki owych tysiąclatek i zobaczymy tam przygotowane pracownie biologiczne, chemiczne i tak dalej, to wcale nie zostało to stworzone pod uczniów, tylko głównie pod te ewentualne potrzeby. Wspominam o tym, bo mamy teraz bardzo szczególny okres i wszyscy zastanawiają się, gdzie ewentualnie tworzyć izolatoria, szpitale i tak dalej. Okazuje się, że do wykorzystania są tysiąclatki, w których to spreparowano odpowiednio pomieszczenia, żeby się w takich okolicznościach dały wykorzystać.
No tak, tylko też to jeszcze podkreślę odnośnie tych chirurgicznych zastosowań, tak? Ja nie jestem medykiem, więc nie wiem bardzo czym się różni taki szpital czysto medyczny od zakaźnego, ale domyślam się, że to też trzeba wziąć pod uwagę, czy to się ludzie nie pozarażają jeszcze bardziej, tak? Lokowani. No ale nie wiem, może tak, może nie.
I wracając teraz do owych tysiąclatek, bo sama akcja została również skomponowana po to, żeby równolegle zdystansować poczynania Kościoła katolickiego.
Po części tak, ale w sumie bym powiedział tak, że bardziej, że to zostało bardziej wykorzystane, tak? Bo te szkoły i tak musiały powstać, tak? I
po prostu, ale propagandowo nadarzyła się sytuacja, żeby to wykorzystać i wykorzystano.
Tak, zdecydowanie to był po prostu propagandowy samograj, no bo no ktoś powie, że nie chce edukacji dzieci, ktoś powie, że jest przeciwny szkołom, tak? To jest jakby bardzo wdzięczny temat do propagowania. No i całkiem się im udało, tak?
Po Czyli to
udało.
Jest pokazanie, przy tej okazji pan pokazał pewien mechanizm jednak działania społecznego PRL-u, kiedy to stawiano społeczeństwo jakby pod ścianą. Czyli zamiast zrealizować to z pieniędzy budżetowych, bo i tak to trzeba było zbudować, to wymyślono akcję po to, żeby zaangażować, czyli niejako opodatkować społeczeństwo zmusić ludzi do tego, żeby zbierali na cel, uczestniczyli w budowie no tak szczytnych instytucji jak szkoły.
Tak, i to też jest cały wątek tego, jak bardzo też te datki były dobrowolne. I to jest no, po prostu niesamowite takie dwójmyślenie tych władz. Z jednej strony ma być dobrowolne, a z drugiej strony mamy na przykład łapać tych, którzy już nie zapłacili, mają zapłacić żeby zaległości, tak, za te niezapłacone z poprzedniego roku, tak, składki.
Ale też sam pan powiedział na początku, że było wyliczone, że tam 0,5%
tak,
od
dokładnie.
Pensji albo 2% od dochodu rolniczego. W związku z tym to wcale nie było dobrowolne, tylko był po prostu czysty, zwykły podatek.
Czyli dobrowolnie można było zwiększyć sobie to. I niektóre zakłady tam właśnie zwiększały do 1%. Tak, trzeba pamiętać też o tym, że to było całkiem pewnym szokiem dla społeczeństwa, które wcześniej nie wiedziało za bardzo, ile płaci podatku. Tak? Widzieli po prostu, ci mówię o pracownikach fabryk, tak, i takich pracownikach instytucji, oni po prostu dostawali pensję, tak, tam nie było, że sami mają coś wyliczyć, ile idzie na państwo, ile idzie do nich, tak, i nagle z tej pensji właśnie ma tam ubywać te 0,5%, no i starano się właśnie trzymać różny taki nacisk moralny, tak, raczej karcono urzędników, którzy stosowali nacisk administracyjny, były takie przypadki, że na przykład urzędnicy mówili, że póki pan nie zapłaci na tą składkę, to ja panu nie załatwię
tego czy innego.
Tak, dokładnie.
Tej czy innej rzeczy. Dziękuję bardzo. Moglibyśmy długo o tych tysiąclatkach, bo to 1400 ponad obiektów. Każdy ma swoją historię opowiadać. Dzisiaj w Zarysie to przedstawiliśmy. Odsyłam do książki 1000 szkół na tysiąclecie, o szkołach tych mówił autor owej pozycji, historyk Krzysztof Wałaszewski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Książka wydana została przez Księży Młyn Dom Wydawniczy. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.